Weźcie hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Kochani, dzisiaj ostatnie dwa elementy naszej zbroi. Hełm zbawienia i miecz ducha. Elementy niezbędne, dopełniające zbroi, tak, żeby była kompletna. Skoro będziemy mówić dzisiaj o hełmie zbawienia i o mieczu ducha, o Słowie Bożym, to tytułem wprowadzenia właśnie kilka słów na temat historii zbawienia i na temat Słowa Bożego. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Kochani, właśnie mowa o historii zbawienia, natomiast Pan Bóg wybrał każdego z nas przed założeniem świata. Wybrał każdego z nas z miłości, bo pragnie nas kochać, pragnie, byśmy trwali z Nim w relacji miłości. Dlatego historia zbawienia to jest historia miłości Pana Boga do nas. Wczoraj modliliśmy się na spotkaniu modlitewnym o ożywienie serca, o odbudowę pragnień, o to, żeby te pragnienia, które są w naszych sercach, jakoś tam przysypane, żeby te pragnienia odżyły. Modliliśmy się o to, by nadzieja odżyła. Po Panu Bogu możemy się wiele spodziewać. To jest nasz kochający Ojciec. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że te elementy historii zbawienia, o których będę chciał powiedzieć, są pewnie Wam doskonale znane. Natomiast chciałbym zachęcić i siebie i Was do tego, żebyśmy spojrzeli na tą historię zbawienia nowymi oczami. To znaczy, żebyśmy wysłuchali tej historii zbawienia jako takiego listu miłosnego od Pana Boga. Takie doświadczenie listów miłosnych. Chyba każdy lubi otrzymywać, każdy lubi pisać, a może to jest przedmiot naszego pragnienia. Jaki ma być ten list miłosny? Jaki by nie był, skoro jest to list miłosny, to lubimy do niego wracać po wielokroć. Lubimy go czytać i kolejny raz i kolejny. W związku z tym ja myślę, że nie będzie takie dziwne, jeżeli wrócimy do tych słów Pana Boga jeszcze raz. Tylko właśnie takim gorącym sercem, Panie Boże, jak to było? To jak zakochani powtarzają historię swojej znajomości któryś tam raz, prawda? I rozważają. Więc my tak troszeczkę będziemy o tej historii zbawienia mówić, przy czym niestety muszę jakoś tak siebie i was zmartwić. No, wszystkich elementów nie zdołamy omówić, bo nas czas ogranicza, a to ma być tylko wstęp. Więc powiem tylko o tych elementach, które są istotne z punktu widzenia hełmu zbawienia i miecza ducha. W tych początkowych rozważaniach będzie nas prowadził prolog do Ewangelii świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jak pisze święty Jan, Bogiem było Słowo. Słowo Boże, Słowo Boga to nie jest coś, ale jest to ktoś. To Jezus wcielony. Przyjmując Słowo Boże, przyjmujemy samego Boga. Odrzucając Słowo Boże, odrzucając głos Boży, odrzucamy Boga. Słowo Boże ma też tą charakterystyczną cechę, o której wspominała już chyba Kinga i może tam wcześniej Witek, że Słowo Boże ma moc sprawczą. To, co Pan Bóg mówi, to się dokonuje. To się dokonuje. Pan Bóg z miłości do nas stworzył świat. Przez 5 dni stwarzał świat, a dopiero 6. dnia stworzył nas. Wtedy, gdy wszystko już było przygotowane na nasze przyjście. Miłość Pana Boga do nas nie wyczerpała się w akcie stworzenia. Pan Bóg jest Bogiem bliskim, podtrzymuje nas swoim słowem, mówi do nas nieustannie. Pan Bóg, który jest wszechmogący i wszechwiedzący, wie, co jest dla nas dobre, a co jest złe. On pragnie naszego szczęścia. I dlatego mówi do nas nieustannie. Mówi do nas przez wydarzenia naszego życia, przez konkretnych ludzi, których stawia na naszej drodze, przez autorytet Kościoła, głos naszego sumienia, przez słowo Pisma Świętego. Mówi do nas i pragnie, byśmy go słuchali. W Ewangelii Świętego Marka czytamy. Zbliżył się także jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Pierwsze i najważniejsze przykazanie: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Pan Jezus rozpoczyna odpowiedź od słucha Izraelu. Pan Bóg pragnie, abyśmy Go słuchali. Objawia nam swoją wolę i pragnie, byśmy poszukiwali tej woli, byśmy poszukiwali głosu Pana Boga. A gdy Go odnajdziemy, byśmy Go wdrożyli w życie, byśmy w ten sposób byli szczęśliwi. Jeżeli będziemy wdrażać wolę Pana Boga w nasze życie, jeżeli będziemy jej posłuszni, to jednocześnie będziemy posłuszni Panu Bogu. Pan Bóg również przemawiał do naszych przodków Adama i Ewy, objawiając im swoją wolę, właśnie w trosce o ich szczęście. W Księdze Rodzaju czytamy: Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg poznacie, co jest dobre i co jest złe. Wtedy niewiasta zerwała owoc z drzewa, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Pierwsi rodzice Adam i Ewa, stworzeni przez Pana Boga i pielęgnowani przez Niego, przebywali w stanie szczęśliwości, czyli mówiąc obrazowo w raju. To był stan szczęśliwości. Zwiedzeni przez szatana zerwali owoc z drzewa poznania dobra i zła, bo sądzili, że będą tacy jak Bóg. Że będą tak jak Bóg, wiedzieli to, co jest dobre i co jest złe. Oczywiście nie stali się tacy jak Bóg, ale w ten sposób dopuścili się grzechu. Odwrócili się od woli Pana Boga, a tym samym odwrócili się od samego Pana Boga. Zerwali z Panem Bogiem relację miłości. Pismo Święte mówi obrazowo, że zostali wypędzeni z raju, ale tak naprawdę to sami ten raj opuścili, bo zrywając relację z miłości z Panem Bogiem, po prostu ten raj opuszczamy. Ich grzech, jak i nasz grzech, sprowadza się zawsze do tego samego. Do odwrócenia się od woli Bożej, do odwrócenia się od Pana Boga, do zerwania relacji miłości. Od czasów Adama i Ewy historia ich potomków, a naszych przodków, historia Abrahama, Izaaka, Jakuba, to historia bezustannego wołania o pomoc Bożą. Wołania o ingerencję Pana Boga, o to, żeby wkroczył ze swoją mocą w świat. Żeby przyszedł i uleczył grzech i skutki grzechu. Bo wraz z grzechem na świat wdarły się choroby, cierpienie, samotność, nieufność, podział. To wszystko, co nam doskwiera, co jest sprzeczne z naszym poczuciem szczęścia, to jest konsekwencja grzechu. I nasi przodkowie już wołali o ingerencję Pana Boga, wołali o Mesjasza. Wyczekiwali, wypatrywali, kiedy przyjdzie Mesjasz. W liście do Hebrajczyków czytamy: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I u świętego Łukasza w opisie zwiastowania Maryi czytamy: Anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. I w dalszym ciągu w scenie spotkania anioła z pasterzami czytamy: Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Odpowiedzią Pana Boga, naszego Ojca, na wołanie ludu, na wołanie narodu wybranego, na wołanie naszych przodków było posłanie Jezusa Chrystusa. Jezus to imię własne oznaczające Bóg zbawia. Zbawienie to termin, który można uszczegółowić przez takie pojęcia jak odkupienie, jak uzdrowienie, uleczenie, odpuszczenie win, wybawienie od wszelkiego zła, wybawienie od wszystkich konsekwencji grzechu i od samego grzechu. Jezus przyszedł na świat jako Zbawiciel, ale przyszedł też na świat jako Mesjasz, jako Chrystus, jako Król. Wraz ze swoim przyjściem przywiódł na świat w swoim sercu, wraz ze sobą przywiódł Królestwo Boże. I od czasu przyjścia Pana Jezusa to Królestwo Boże się rozszerza na świecie, wzrasta, zajmuje nasze serca. Pan Jezus podczas swojej działalności na ziemi uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, odpuszczał grzechy, uwalniał od zniewoleń, rozkazywał żywiołom, a były mu posłuszne, rozkazywał złym duchom, a były mu posłuszne, głosił naukę z mocą, której wszyscy się dziwili. Gdy Pan Jezus przebywał wraz z uczniami przed męką w ogrodzie Getsemani, obawiał się męki, miał podczas modlitwy krwawy pot na czole i mówił: Panie, Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich, ale nie Twoja, lecz moja, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Pan Jezus pragnie okazać posłuszeństwo do końca Ojcu, by zmazać w ten sposób grzech nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Gdy przychodzą wysłannicy arcykapłanów do Pana Jezusa, by Go pojmać, On wychodzi naprzeciw i pyta: kogo szukacie? Odpowiadają: Jezusa z Nazaretu. Jezus: oto jestem, oto jestem. I oni wtedy upadli. Można się zastanowić, co było w tych słowach Jezusa: oto jestem, ja jestem, że oni upadli. Wydaje mi się, że Pan Jezus się po prostu im przedstawił jako Bóg. Przedstawił się słowem, imieniem, które Bóg Jahwe objawił Mojżeszowi w krzewie gorejącym. Jestem, który jestem. Jezus przedstawił się jako Bóg i wypowiedział słowa z mocą Bożą. I gdy to wypowiedział, to reakcja mogła być tylko jedna, po prostu upadek na ziemię. I ten Bóg pełen mocy wydał siebie za nas, wydał siebie z miłości do nas. Zdecydował się na cierpienie i mękę krzyżową. Podjął to cierpienie i mękę krzyżową dobrowolnie, w zaufaniu do Ojca, w zaufaniu, że cierpienie i krzyż jest bramą do życia. I zmartwychwstał, trzeciego dnia zmartwychwstał. Zmartwychwstał i żyje. Pokonał barierę śmierci. Otworzył niebo dla nas. To też jest kolejny wymiar zbawienia. Poszedł na krzyż dobrowolnie za nas, by odkupić nas z grzechów. Zapłacił swoim życiem za nasze życie. To też kolejny wymiar zbawienia. W prologu świętego Jana czytamy: W nim było życie. W innym miejscu święty Jan pisze: Życie objawiło się. Dzięki Jezusowi nasze życie zostało nam przywrócone. Dzięki Jezusowi nie musimy żyć w perspektywie tam 60, 80 czy dla tych najdłużej żyjących, nie wiem, 110 lat. Dzięki Jezusowi, który przekroczył granice śmierci, możemy żyć w perspektywie wieczności. Nas już nie tyczy kryzys wieku średniego, nas już nie tyczy taki mankament: Panie Boże, mam 60 lat, zbierałam czy zbierałem doświadczenia i co mi z tego? Co mi z tego, gdzie ja te doświadczenia wykorzystam? Po prostu nas już tyczy wieczność. Dalej w prologu świętego Jana czytamy. O Jezusie, o Słowie wcielonym. Świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Pan Jezus, który przychodzi na świat, Pan Jezus, który przychodzi też w swoim słowie, powoduje wśród ludzi taką konieczność opowiedzenia się, w naszych sercach powoduje konieczność opowiedzenia się. Czy opowiadamy się po stronie Chrystusa, rozpoznajemy Go, czy Go nie rozpoznajemy? To jest jakiś taki wielki dramat, że Pan Jezus wydaje siebie za ludzi, a niektórzy Go nie rozpoznają. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że my rozpoznajemy Jezusa, no skoro tu jesteśmy, skoro jesteśmy w Kościele, skoro przyjmujemy sakramenty, przyjechaliśmy na rekolekcję, jesteśmy tymi, którzy rozpoznali Jezusa. Jesteśmy dziećmi Bożymi, bo jak pisze święty Jan, Słowo wcielone dało nam moc, by stać się synami i córkami Boga. I myślę, że powinniśmy się tym rozradować. Mnie tak bardzo w życiu brakuje tego, żebym się rozradował tym, że jestem synem Boga. Właśnie jakiegoś takiego spojrzenia, że zostałem zbawiony, zostałem odkupiony, że w Bogu mam ucieczkę, że On jest Zbawicielem. I ja pragnę się tym rozradować i też właśnie was teraz do tej radości takiej zachęcam, jakoś tak w ciszy serca, do tego, żeby się rozradować. Jestem dzieckiem Boga. Bóg o mnie się troszczy, On mnie stworzył, On podtrzymuje mnie swoim słowem. On posłał swojego Syna, zapłacił najwyższą cenę życia. To jest właśnie treść historii miłosnej Pana Boga. I Pan Bóg, jako nasz kochający Ojciec, wyposaża nas do walki. Jezus przyprowadził Królestwo Niebieskie na ziemię. Rzucił rękawice szatanowi. Pragnie odebrać świat spod władzy ciemności, spod władzy księcia tego świata. I uzbraja nas do tej walki. Wszyscy jesteśmy rycerzami i mężnymi niewiastami. Tutaj właśnie, jeżeli mowa o orężu, no to najbardziej mi pasuje takie odniesienie do rycerza. Ale no tutaj jest dużo pań, bym powiedział, że większość, więc mężne niewiasty, tak jak Maryja i te wszystkie mężne niewiasty, też będzie im do twarzy i w hełmie i z mieczem, jak się dzisiaj okaże. I słuchajcie, i teraz po tym wprowadzeniu, po tej historii miłości Pana Boga do nas, ufam, przyjętej sercem przez nas, przechodzimy już do konkretu. Miecz ducha. W tym fragmencie, który nam towarzyszy jako fragment przewodni naszych rekolekcji, jest napisane: Miecz ducha, pauza, Słowo Boże. Spróbujemy to razem rozwikłać. Oczywiście Słowo Boże nam się kojarzy od razu z Pismem Świętym i to prawda, bo tam jest Słowo Boże. To jest bijące źródło słów Pana Boga. Ale Słowo Boże to także każde słowo, za którym stoi sam Bóg. Bo jakże nazwać słowa Pana Boga, za którymi stoi sam Bóg? Po prostu jest to Słowo Boże. I tak jak mówiłem wcześniej, Pan Bóg przemawia do nas na różne sposoby, właśnie przez konkretne wydarzenia życia, przez konkretnych ludzi, przez autorytet Kościoła, przez swoje słowo zawarte w Piśmie Świętym, przez głos naszego sumienia. Zawsze tam, gdzie przemawia Pan Bóg, to jest Słowo Boże. U świętego, przepraszam, w liście do Hebrajczyków, tutaj ojciec mi wyjaśnił, że ten list nie napisał święty Paweł, według najnowszych badań. Więc w liście do Hebrajczyków czytamy. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Właśnie ze względu na te opisane cechy Słowa Bożego, autor listu do Hebrajczyków przyrównuje słowo Boga do miecza, i to miecza obosiecznego. W Apokalipsie też jest taki fragment opisu Syna Człowieczego, opisu Jezusa Chrystusa, który właśnie z którego ust wychodzi miecz obosieczny. Słowa Jezusa Chrystusa, miecz obosieczny. Jest to miecz szczególny, oręż szczególny, bo nie ma zranić kogokolwiek. Jest obosieczny, bo miecz obosieczny to jest taki miecz, który ma dwa ostrza, to znaczy nie tak jak nóż kuchenny, tylko miecz obosieczny jest prosty i ma dwa ostrza z dwóch stron. I właśnie miecz obosieczny jest tutaj, ma ciekawe zastosowanie, ponieważ jest skierowany zarówno przeciwko atakowi z zewnątrz, przeciwko temu, co przychodzi z zewnątrz, ale także jest skierowany przeciwko przewrotności serca człowieka. Miecz obosieczny ma też tą cechę, że jest mieczem prostym. Można to tak obrazowo przyrównać, że słowo Pana Boga, wola Pana Boga jest prostym rozwiązaniem. Człowiek czasami komplikuje, ja wiem to sam po sobie, bo mam tendencję do komplikowania różnych sytuacji. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to w trakcie tej konferencji. Człowiek czasami komplikuje, natomiast Pan Bóg przychodzi z prostymi rozwiązaniami, zaskakująco prostymi. I dla mnie to jest takie nawet zadziwiające, że dla mnie świadectwem jakby tego, że głos pochodzi od Pana Boga, jest prostota rozwiązania, jest po prostu prostota, bez skomplikowania. Ten miecz obosieczny to po prostu wola Pana Boga. Tak jak wcześniej było powiedziane, Pan Bóg objawia nam swoją wolę. I Pan Bóg oddaje ten miecz do naszej dyspozycji. Jest to miecz ducha w tym znaczeniu, że miecz ducha, nie jaki miecz, miecz ducha, ale czyj miecz? Miecz ducha, Ducha Świętego. Miecz należący do Ducha Świętego, miecz należący do Boga. Miecz, który jest w ręku Boga i który Bóg przekazuje nam. Bóg, który przekazuje miecz. Miecz woli Bożej. Ze względu na to, że jest to miecz należący do Ducha Świętego, miecz należący do Boga, jego przyjęcie odbywa się w sposób szczególny. Walka nim odbywa się w sposób szczególny i moc płynąca z jego użycia jest także szczególna. Teraz te poszczególne elementy omówię. Przyjęcie miecza. Tutaj nasuwa mi się takie porównanie z pasowaniem na rycerza. Może być to też pasowanie na mężną niewiastę. Odbywało się to w ten sposób, że ten, kto chciał być pasowany na rycerza, klękał przed Panem, klękał przed królem w dowód swojej uległości. Wówczas król, wówczas pan dotykał jego ramienia mieczem, kandydat stawał się rycerzem i w dowód swojego rycerstwa otrzymał miecz. I tak samo jest z wolą Pana Boga. Ten miecz jest dla nas przygotowany. Pan Bóg chce nam go przekazać, ale to, czy sięgniemy po miecz Pana Boga, po wolę Bożą, to od nas zależy. Ta wola Boża będzie objawiona tylko tym, którzy są ulegli Bogu, którzy klękną przed Królem, klękną przed Mesjaszem. Pan Bóg mówi do nas cały czas i pragnie, byśmy tą wolę Jego słyszeli. Ale mówi do nas i objawia tą wolę nie po to, by zaspokoić naszą ciekawość. Nie po to, byśmy, nie wiem, wstając rano zapytali: Panie Boże, co też chcesz mi dzisiaj powiedzieć, a ja i tak mam swój plan i zrobię swoje. Pan Bóg mówi do nas po to, byśmy wdrożyli tą wolę w życie. W związku z tym, jeżeli jest we mnie pragnienie usłyszenia woli Bożej, to musi być we mnie taka postawa. Panie, mów, Twój sługa słucha. A ja słucham nie po to, by dostarczyć sobie rozrywki intelektualnej, zaspokoić ciekawość, ale po to, by Twoją wolę wdrożyć w życie. Tak się odbywa wzięcie w dłoń miecza Bożego. Jak się odbywa walka tym mieczem? Walka tym mieczem to po prostu wdrożenie woli Bożej w życie. Dowiedzieliśmy się już, jaka jest wola Pana Boga. Mamy miecz w ręce, ale czy z niego skorzystamy? Czy skorzystamy z tego miecza obosiecznego, który jest zdolny oddzielić dobro od zła, oddzielić dobre zamysły od złych zamysłów? Użycie miecza Bożego to właśnie wdrożenie woli Bożej w życie. I jest to miecz, który jest orężem zarówno obronnym, jak i zaczepnym. To tak mówią autorzy, komentatorzy do Pisma Świętego, ale myślę, że jest to po prostu taka natura miecza, że można się nim bronić, można nim atakować. Nawet przy ataku nie chodzi o to, żeby zrobić komuś krzywdę. Ale jako oręż obronny jest to oręż, którym się zasłaniamy. Gdy przychodzi pokusa, szatan kusi nas gdzieś w jakąś stronę. Zrób to, zrób tamto, powiedz to, powiedz tamto. Warto wtedy ująć miecz mocniej w dłoni, bo w lewej mamy tarczę, w prawej miecz dla praworęcznych. Ująć mocniej miecz, zapytać: Panie Boże, jaka jest Twoja wola? I mieczem tym zawalczyć, wdrożyć tą wolę w życie. Obronić się przed pokusą w ten sposób. Czyli w ten sposób ujawnia się to, że jest to oręż obronny. Ale z drugiej strony jest to oręż też zaczepny. To znaczy, jak wsłuchamy się w wolę Pana Boga, może się okazać, że Pan Bóg chce, byśmy walczyli o poszerzenie granic Królestwa. Że chce, byśmy przyłączyli się do Niego i walczyli o zbawienie naszych braci. Byśmy nie byli skoncentrowani na sobie, na swoim zbawieniu. Ale byśmy walczyli też w armii Jezusa Chrystusa, tego, który zwyciężył. Oczywiście tą walkę orężem zaczepnym warto, i ja to mówię do siebie, zacząć od własnego serca. Ponieważ granice Królestwa Niebieskiego, jak już sygnalizował chyba Witek, tak mi się wydaje, nie przebiegają między ludźmi, ale przez serce człowieka. To Królestwo Boże, które przyniósł Jezus Chrystus na świat, ta rękawica, którą rzucił szatanowi, jest rzucona tym terytorium, które przebiegają także w moim sercu. To wszystko, co nie jest oddane Panu Bogu, co nie jest poddane Jego woli, gdzie jakoś nie jestem Bożym człowiekiem, to nie jest terytorium Królestwa Bożego i o to muszę w sobie walczyć. Też za pośrednictwem tego oręża zaczepnego. I tak jak powiedziałem, ten miecz ducha ma taką charakterystyczną cechę, że ma szczególną moc. Można by powiedzieć: no Panie Boże, Ty masz taki pomysł na sytuację, jak ja mam inny, no Ty masz taką wolę, moja jest inna. Dlaczego miałbym akurat wdrażać Twoją wolę w życie, a nie swoją? Od czasu właśnie grzechu pierworodnego, od czasu zerwania przez pierwszych rodziców owocu z drzewa poznania dobra i zła, jesteśmy podatni na grzech. Pierwsi rodzice byli zwiedzeni pychą, sądzili za namową szatana, że będą tacy jak Bóg, że poznają, co jest dobre i co jest złe, że ułożą swój system wartości. Oczywiście nie stali się tacy jak Bóg, ale zatracili Boże spojrzenie na świat. I my jako spadkobiercy pierwszych rodziców też jesteśmy tym obciążeni. Skutkiem grzechu pierworodnego zatraciliśmy Boże spojrzenie na świat. Nie postrzegamy tak jak Bóg tego, co dobre i co złe, tylko postrzegamy to jakoś po swojemu. postrzegamy bardzo często poprzez przefiltrowanie naszymi zranieniami, naszym grzechem, naszą słabością. Tymczasem tylko Bóg wie, co jest dobre i co jest złe, co doprowadzi nas do szczęścia. Wdrażając wolę Bożą w życie, uwalnia się moc miecza Bożego, bo to nie jest jakikolwiek pomysł na życie, to nie jest jakikolwiek pomysł na sytuację. To jest pomysł, za którym stoi sam Bóg i Jemu błogosławi. Pan Bóg chce, byśmy właśnie tą Jego wolę wdrożyli w życie, w konkretnej sytuacji. Bardzo często wbrew naszej woli. Istnieje pewna opozycja między naszą wolą a wolą Pana Boga. I właśnie chodzi o to, żeby przezwyciężyć tą opozycję. Żeby wbrew sobie poszukiwać woli Pana Boga i się jej poddać. I owoc tego jest wielki. Uwalnia się moc słowa. Gdy wdrożymy wolę Bożą w życie, okazuje się z perspektywy czasu, że było to jedynie słuszne rozwiązanie. Że jedynie słusznym rozwiązaniem było pójście za pomysłem Bożym, a nie za pomysłem własnym. Dzięki temu nasze życie rozkwita. Dzięki temu jakby przybliżamy się do szczęścia. Słuchajcie, tyle o mieczu ducha, teraz hełm zbawienia. W pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł pisze, my zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w hełm nadziei zbawienia. Święty Paweł uszczegóławia pojęcie hełmu zbawienia jako hełm nadziei zbawienia. W ogóle hełm to taki szczególny oręż, który no oczywiście nosi się na głowie, by osłonić głowę, by osłonić miejsce naszych władz umysłowych, by zachować właśnie tą trzeźwość myślenia, trzeźwość spojrzenia, o której pisze święty Paweł. Osłonić przed pociskami, które to szatan w nas kieruje, tymi pociskami, które czasami albo często są po prostu pociskami intelektualnymi, zwątpienie. Na przykład pocisku, żebyśmy nie poruszali się w sferze abstrakcji. Jesteś chory, popatrz, modlisz się o uzdrowienie, modlisz się tyle lat. Gdzie jest Twój Bóg? Gdzie jest Twój Bóg? Szatan zasiewa wątpliwość intelektualną. Inny pocisk. Popatrz, w obozach koncentracyjnych zginęło tylu chrześcijan. Zginęło tylu kapłanów. Co robił wtedy Twój Bóg? Nie chcę podawać więcej przykładów, bo wszyscy mamy jakieś przykłady, które nosimy w sercach. Może to są właśnie te braki, o których kiedyś ojciec mówił na kazaniu. Szatan atakuje nas tymi brakami. Popatrz, Twoje powołanie nie jest rozeznane, albo Twoje powołanie nie jest spełnione, albo jesteś w małżeństwie, Twoje małżeństwo się nie układa. Gdzie jest Twój Bóg? Atak intelektualny wymaga właśnie hełmu zbawienia. Wymaga intelektualnego stanięcia mocno w prawdzie. Odpowiedzią naszą, odpowiedzią chrześcijanina na atak szatana jest właśnie hełm nadziei zbawienia. Panie Boże, Ty jesteś wszechmogący, Ty o tym wszystkim wiesz. Skoro dopuściłeś tą sytuację, to panujesz nad nią. Jesteś w stanie wyprowadzić wielkie owoce z tej sytuacji. Do Ciebie należy ostatnie słowo. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty wręcz jesteś specjalistą od rzeczy niemożliwych. To rozwiązanie, które nie mieści mi się w głowie, wydaje mi się sytuacją beznadziejną. Po ludzku nie do rozwiązania. Ty to rozwiążesz. Ja w Ciebie wierzę, ja Tobie ufam, bo Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś tym, który uzdrawiał, Ty jesteś tym, który uwalniał, odpuszczał grzechy, który zmartwychwstał, który dokonywał po ludzku rzeczy niemożliwych i co najważniejsze, Ty jesteś tym, który zmartwychwstał i żyje, Ty jesteś Bogiem żywym, który działa teraz. W Tobie pokładam nadzieję. To jest tak w dużym skrócie nasz hełm nadziei zbawienia. Pokładanie ufności w Jezusie Chrystusie przy każdej trudności, w każdej trudnej sytuacji. Święty Paweł uszczegóławia kwestię zbawienia. W liście do Rzymian czytamy. Jeżeli więc ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Czyli kto osiągnie zbawienie? Według świętego Pawła, ten, kto wyzna, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzy, że Bóg go wskrzesił z martwych. Warto do tego fragmentu wrócić, dlatego tutaj podam namiar. To jest Rzymian 10:9. Ten fragment jest no, Rzymian 10:9. Fragment myślę, że przywodzi nam, którzy jesteśmy zanurzeni w rekolekcjach o walce duchowej od kilku dni, przywodzi na myśl inny fragment właśnie z konferencji Witka i zdaje się on był jeszcze później powtarzany. Zwyciężyli dzięki krwi baranka i słowu swojego świadectwa. To jest fragment paralelny. Dzięki krwi baranka i słowu świadectwa. Uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, czyli umarł, krew baranka, wskrzeszony z martwych i słowo świadectwa. Wyznasz, że Jezus jest Panem. I te elementy są bardzo ważne dla naszego hełmu zbawienia, by to nie był hełm taki pozorny, by to nie był hełm tylko taki wyimaginowany, nie? Jakiś taki jak z Gwiezdnych Wojen czy z czegoś. By to był hełm prawdziwy, to musi mieć zdrowe podstawy. Tymi zdrowymi podstawami jest właśnie to, o czym pisze święty Paweł. I teraz omówię to pokrótce. W sercu swoim wyznasz, że Bóg go wskrzesił z martwych. Przepraszam, w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych. Czyli właśnie opierając się na tarczy wiary, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uwierzyć, że Bóg wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. Co to oznacza? To rodzi dwie konsekwencje. Po pierwsze, jeżeli Chrystus był umarły i zmartwychwstał, bo Bóg go wskrzesił z martwych, to znaczy, że Jezus żyje. I druga konsekwencja, jeżeli Bóg go wskrzesił z martwych, to znaczy właśnie, że wcześniej Jezus umarł, że przeszedł drogę Paschy, przeszedł drogę od dobrowolnie przyjętego cierpienia poprzez krzyż, pauza, bramę życia, właśnie do życia, do zmartwychwstania. I to jest ważne też w praktyce. Ja może przejdę tak bardziej na praktykę. Jeżeli mamy jakąś trudną sytuację, ja odkąd piszę, inaczej powiem. Ja staram się w ogóle żyć tajemnicą Paschy. Na ile mi to wychodzi, to już sam jeden Pan Bóg wie. Natomiast się staram od długiego czasu. Ale też dzięki pisaniu tej konferencji przesunąłem swoje doświadczenie w tym zakresie do przodu. I staram się właśnie stosować to, o czym teraz mówię w praktyce. Jest jakaś trudna sytuacja, jakaś niezrozumiała, no, trud, ból, kłopot, nie wiadomo co dalej, no, jak się tutaj zachować. I wtedy pragnę zapraszać Pana Jezusa do tego. Ale jakiego Pana Jezusa? Jezusa żyjącego. Jezusa żyjącego. Jezus żyje, Jezus jest osobą, nie jest ideą, nie jest abstrakcją, nie jest konstruktem logicznym lub teologicznym. Ale jest żywą osobą, osobą, z którą pozostajemy w relacji miłości. Ja wiem, że wszyscy o tym wiemy, ale tak mi się wydaje, dla mnie przynajmniej, powtarzanie, że Jezus żyje, nigdy tego wiele, bo takie mam wrażenie, tak patrząc na ludzi, że czasami Mieszko I jest bardziej realną postacią niż Jezus Chrystus dla niektórych. No i wierzcie mi, ja mam swoje przemyślenia, dlaczego tak jest, ale nie ma czasu, żeby o tym mówić. Natomiast... To znaczy, wiecie co, no powiem krótko, uznanie, że Mieszko I jest realną postacią, nic nas nie kosztuje. No był sobie Mieszko I, nawet miotał mieczem, prawda? Ale uznanie, że Jezus Chrystus żyje, to nas już kosztuje, bo Jezus Chrystus, słowo żywe, słowo wcielone, zmusza do opowiedzenia się wobec Niego. Dlatego też jakoś podświadomie człowiek wypiera Jezusa ze świata osób realnych. Tymczasem Jezus żyje i to jest bardzo ważne z punktu widzenia tych trudnych sytuacji, tych braków naszych. Każdy może sobie teraz wziąć jakiś brak swój do serca, żeby po prostu to robić na konkrecie. To jest bardzo ważne z punktu widzenia naszych braków. Dlaczego? Dlatego, że życie może przynieść tylko żywy. Żadna idea, żaden abstrakt, konstrukt logiczny, najwspanialsza teoria oparta, nie wiem, o 6 naukowców, nie przyniesie życia tam, gdzie tego życia brakuje. Nie przyniesie uzdrowienia tam, gdzie jest choroba, nie przyniesie ocalenia tam, gdzie jest lęk, strach przed śmiercią, po prostu zwykła codzienna niedola. Więc po prostu Jezus żyje i od tego żyjącego Jezusa tylko możemy to życie przyjąć. Więc jedna rzecz, Jezus żyje, i druga rzecz, równie ważna, właśnie uwierzyć w drogę paschalną, w sens drogi paschalnej, w to, że właśnie skoro Jezus przyjął dobrowolnie cierpienie, Bóg Wszechmogący, był posłuszny Ojcu, przyjął cierpienie, przyjął śmierć krzyżową w zaufaniu, że to przyniesie wielkie owoce, ale przecież nie był ich do końca pewien, no w zaufaniu do Ojca przyjął to wszystko i zmartwychwstał. To jest droga Paschy, to jest droga dla każdego z nas, dla chrześcijan. Przyjęcie krzyża. Jezus Chrystus mówi, kto idzie za mną, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien. I to jest ciekawe zjawisko, że można iść za Chrystusem 30 lat, 50 lat, a jakoś nie brać swojego krzyża. Więc właśnie wziąć swój krzyż, wziąć ten swój brak do ręki i uznać go jako swój krzyż, jako bramę życia. Kochani, ja mówię któryś raz konferencję, może czwarty, piąty, nie wiem, ale zawsze się kręcę jakoś w pewnym momencie wokół tajemnicy Paschy i może, ktoś może powiedzieć tak, no gość jest zakręcony na tym punkcie, ale ja sobie odpowiadam tak, wszystko w naszej wierze sprowadza się właśnie do tajemnicy paschalnej. Do tajemnicy paschalnej, to jest tajemnica zawsze aktualna. I jest to tajemnica zawsze dla nas. Przy czym ja tak zawsze obserwuję ludzi. Jak zaczynam mówić o krzyżu, wszyscy odkładają długopisy, patrzą po sobie i wierzcie mi, no ja to obserwuję. I widzę, że od tego momentu zaczyna się mozoł konferencji. Bo dopóki się mówi, nie wiem, jakiś tam dowcip się powie albo coś, no to jest jeszcze dobrze. Ale jak się mówi o krzyżu, mówi się, jesteś chory, przyjmij tą chorobę jako bramę życia. To już wtedy jest coś takiego, zderzenie z rzeczywistością. To już wtedy nie jest teoria. To już wtedy każdy z nas może powiedzieć, no on tam sobie stoi i mówi, jemu jest dobrze, bo akurat jego to nie dotyka, a mnie ten konkretny problem dotyka. I dlatego chciałbym wam teraz opowiedzieć właśnie taką małą historyjkę, drobną, żeby jakoś tą sytuację krzyża ożywić. To jest przykład rekolekcyjny, nie przeze mnie wymyślony, zaczerpnięty. Jedzie sobie ojciec z dzieckiem pociągiem, jest zima, okno troszeczkę zaszronione, widać co się tam obserwują, prawda, dziecko znudzone, obserwują co się dzieje za oknem i ojciec tam mówi, popatrz synku, popatrz córeczko, powiedzmy sobie, użyjmy na potrzeby audytorium sformułowania córeczko, mówi, popatrz córeczko, sarenka. Córka patrzy, gdzie ta sarenka, jaka sarenka? No, dziecko małe, no nie, jaka sarenka? No tak się patrzy na tego ojca, o co mu chodzi. No, ale popatrz tam za oknem. Nie, no tato, jaka sarenka? Nie ma żadnej sarenki. No i to pociąg przejechał, już żadnej sarenki rzeczywiście nie było. I ojciec się w pewnym momencie zorientował. To dziecko zamiast patrzeć przez szybę, patrzyło na szybę. Widziało może piękne kwiatki wyrysowane przez mróz, ale nie widziało tego, co jest za szybą. I jak to się ma do krzyża? Chodzi o to, żebyśmy patrzyli przez krzyż. Jeżeli krzyż jest bramą życia, to znaczy, że można przez nią spojrzeć na drugą stronę. I właśnie, żebyśmy się nie zatrzymywali na krzyżu, żebyśmy nie byli takimi, ja to mówię do siebie, udręczonymi chrześcijanami. No jeżeli nasz Bóg zmartwychwstał i żyje, to jesteśmy zwycięzcami, możemy się dołączyć do zwycięzcy i czerpać z tego radość. Właśnie też rozradować się jakoś naszym krzyżem. I to jest trudne, bo to jest tajemnica Paschy. Tak, i kolejny element właśnie. Wyznać, że Jezus jest Panem. Wyznać, że Jezus jest Panem, to znaczy uznać, że On jest Panem naszego życia, uznać, że jest Panem konkretnej sytuacji, konkretnej choroby, konkretnego niedostatku, konkretnego braku. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo taką prawdziwą, jedyną chorobą, na którą cierpimy i która jest chorobą naprawdę śmiertelną, to jest grzech. Wszystko inne może nas tylko, że tak powiem, prowadzić bliżej Królestwa Niebieskiego. Wszystkie inne choroby są bramą życia. Grzech czasami też po prostu bywa błogosławioną winą, bo został odkupiony. Ale to jest prawdziwa choroba, która za sobą niesie różne konsekwencje, o których wcześniej mówiłem. I musimy uznać, że Jezus jest Panem każdej naszej sytuacji, każdego naszego braku. Panie, Ty czyń, co zechcesz. Ja poddaję się Twojej woli, bo Ty jesteś Panem, Ty wiesz lepiej. Twoje drogi są nad moimi drogami, a Twoje myśli nad moimi myślami. Ja nie dostrzegam pewnych rzeczy, ale Ty widzisz lepiej, bo patrzysz na to wszystko z wysoka, z perspektywy krzyża. Ty widzisz z góry, a więc widzisz pełniej. Czyli kochani, tak reasumując, hełm zbawienia to nasza odpowiedź na wszelkie pokusy podważające naszą wiarę. To wielka ufność w moc Pana Boga, że do Niego należy ostatnie słowo, że jest Bogiem mocy. Że właśnie przychodzi po swojemu, że jest Bogiem żywym, a więc jest w stanie dać życie tam, gdzie tego życia wypatrujemy. Ale przychodzi po swojemu, przychodzi drogą Paschy. Przychodzi właśnie tak, jak Jezus Chrystus wyznaczył szlak. Przez cierpienie, krzyż dobrowolnie przyjęty do życia. To jest inny sposób przyjścia, niż my tego oczekujemy. Ja to mówię sam po sobie, bo ja modlę się o określone tam ingerencje Pana Boga, proszę o konkretne rzeczy, ale od razu mam pomysł na to. Tak jakbym Panu Bogu narzucał, w jaki sposób On ma przyjść, w jaki sposób ma ingerować. Może Pan Bóg przyjdzie w ten sposób, a może przyjdzie w inny. Natomiast ja pragnę liczyć się z tym, że przyjdzie poprzez drogę Paschy, poprzez ten wytyczony szlak, przez dobrowolne przyjęcie cierpienia, bramę krzyża do życia. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Modlitwa. Mianowicie w tym fragmencie, który odczytałem na początku, ta modlitwa troszeczkę tak umyka. Ja odczytam ten fragment jeszcze raz. Weźcie hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Modlitwa jest jakby takim elementem nadrzędnym wobec całej zbroi Bożej. Bez modlitwy nie będzie wiary. Bez modlitwy nie będzie gotowości głoszenia słowa. Nie będzie pancerza sprawiedliwości i pasa prawdy. Modlitwa zapewnia, że te wszystkie elementy naszego uzbrojenia są we właściwym stanie, są naoliwione. I w dodatku zapewnia jedność, spójność między tymi elementami. Przy czym właśnie ta modlitwa jest powołana w sposób szczególny w tym wersecie przez świętego Pawła. Ja daję sobie odpowiedź taką, że pewnie zdaniem świętego Pawła ta modlitwa właśnie tutaj w przypadku hełmu zbawienia i miecza ducha ma szczególne znaczenie. Dlaczego? Bo miecz ducha to miecz Słowa Bożego, to miecz woli Bożej. Hełm zbawienia to hełm pewności, hełm nadziei, że Pan Bóg działa teraz. Atak ze strony szatana może przyjść w każdym czasie. Pokusa może przyjść w każdym czasie, więc w każdym czasie musimy mieć pełną zbroję Bożą, musimy mieć założony hełm, musimy mieć miecz w dłoni. A możemy to mieć tylko dzięki nieustannej modlitwie, dzięki kroczeniu w Bożej obecności. W drugim liście do Koryntian święty Paweł pisze: w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy o Panu Jezusie. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: o gdybyś i Ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zabrane przed Twoimi oczami, zakryte przed Twoimi oczami. Bo przyjdą na Ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą. i nie zostawię w Tobie kamienia na kamieniu za to, że nie żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. To słowa o Jerozolimie. Właśnie, czyli najważniejsze z tych dwóch fragmentów. Rozpoznać czas nawiedzenia i drugi, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. I to jest bardzo ważne. Oczywiście nasze pełne zbawienie dokona się wówczas, gdy spotkamy się z Panem Bogiem twarzą w twarz. Natomiast Pan Bóg jest Bogiem żywym i działa teraz. Działa w konkretnych sytuacjach naszego życia. Teraz jest czas upragniony, teraz jest czas zbawienia. Teraz w każdej jednej chwili możemy otwierać się na Pana Boga, otwierać się na hełm zbawienia, na zbawienie, wybawienie z Jego rąk i możemy otwierać się na miecz Ducha, na Słowo Boga i wolę Boga w konkretnej sytuacji. I to otwieranie się na Słowo Boga teraz, na wolę Boga teraz i otwieranie się na hełm zbawienia teraz jest trudne. Dlaczego? Dlatego, że wymaga życia w teraz. Wymaga tego, by być uważnym, być jakoś człowiekiem rozeznania. Wymaga tego, byśmy teraz właśnie wypatrywali, a nie na przykład uciekali we wspomnienia, uciekali w przyszłość, w jakieś marzenia. Nasze pragnienia to podstawa, ale pragnienie to coś innego niż marzenie. Ja przynajmniej rozumiem marzenie tak, że ktoś sobie leży na łóżku i wyobraża sobie, jak będzie jeździł super samochodem, albo nie wiem, będzie super nianią, super żoną i tak dalej. I marzy tym dłużej i tym bardziej, im bardziej spodziewa się, że te oczekiwania są nierealne. Te marzenia zupełnie nie przechodzą w rzeczywistość. Natomiast warto mieć pragnienia, warto pragnąć, jeżeli ktoś ma takie pragnienia, tutaj Kinga wczoraj modliliśmy się z dziękczynieniem za pragnienie właśnie Litki, prawda, mieszkanie. Jeżeli ktoś ma pragnienie jeździć super samochodem, to warto mieć to pragnienie, jeżeli to jest Boże pragnienie i zmierzać do jego realizacji. Nie zastanawiać się już, jak będę super jeździł samochodem, tylko jakoś trzymać się, stąpać mocno po ziemi i zmierzać do realizacji tego Bożego pragnienia. Jeżeli ktoś ma pragnienie, powiedzmy sobie, no nie wiem jakie, jechać gdzieś tam w super miejsce na wakacje, to szkoda czasu na wyobrażanie sobie i leżenie i zastanawianie się, jak super jest na Karaibach, czy coś takiego. No warto pomyśleć, jak zarobić na bilet, prawda? No tak. Więc po prostu to jest ważne, żeby żyć w teraz. I życie w teraz jest trudem, ponieważ oznacza bardzo często konfrontację z bieżącą sytuacją, z cierpieniem. Jakoś człowiek jest skłonny do tego, żeby uciekać właśnie w przyszłość albo w przeszłość. Natomiast właśnie teraz jest czas upragniony, teraz jest czas zbawienia. Pan Bóg pragnie teraz, czyli w każdej jednej chwili działać w naszym życiu. Amen. Amen.